Rozdział drugi. Jak WSI rozpracowały procywili. Pokój na górze, który nadkomisarz wyznaczył mi do pracy i zamieszkania, nie przypominał apartamentu, o jakie można by podejrzewać takie zamki. Był to dość duży pokój, ponury, ale funkcjonalny, umeblowany głównie stalowo-szarymi szafami na akta, ze stalowo-szarym stołem, na którym stał szary czajnik elektryczny i stalowo-szarymi fotelami, które były twarde jak stal. Ale przynajmniej ten wystrój zmuszał człowieka do koncentrowania się na sprawie. Nie było niczego, co odciągałoby uwagę czy wzrok. A ja po nieprzespanej nocy w zimnym wagonie PKP właśnie koncentracji potrzebowałem teraz najbardziej. Zaparzyłem kawę i wziąłem się do pracy. Czytałem powoli i z uwagą, żeby nie przeoczyć żadnego istotnego szczegółu. Zanim późnym wieczorem zamknąłem pierwszą teczkę, zdążyłem zapisać w notesie kilka stron. Porządkowałem informacje w punktach i pytaniach, na które miałem znaleźć odpowiedzi na kolejnych kartach. Już pierwsze strony dokumentacji wskazywały, że będzie to niezwykle interesująca lektura. Oczywiście, jeśli ktoś interesował się śmiercią i upodleniem. Nigdy jeszcze nie byłem w Afryce i nigdy jeszcze wielki pyton tygrysi nie spadł na mnie z gałęzi wysokiego drzewa, aby opleść mnie miażdżącym uściskiem. Ale nie muszę już tam jechać, by opisać takie przeżycie, gdyż już wiem, co się wtedy czuję. Całkowite zaskoczenie i przekonanie, że to się nie może dziać naprawdę, przemieszane z absolutną pewnością, że to jednak dzieje się naprawdę, stawały się moim udziałem w miarę jak zagłębiałem się w lekturę akt. Z dokumentów wynikało, że głównymi założycielami procywili byli Anton Wolfgang Kasko, poszukiwany listem gończym za malwersacje finansowe w spółce Advantage, i Patryk Manfred Holeczek, twórca pierwszej w Polsce piramidy finansowej Global System, aresztowany przez policję w 1998 roku. Holeczek zaangażowany był w interesy z Olegiem Białym, oficjalnie biznesmenem, który został pełnomocnikiem spółki Billa Poland. Faktycznie jednak był bezwzględnym gangsterem stojącym na czele grupy wywodzącej się z byłych żołnierzy północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej stacjonujących w Legnicy oraz członków ukraińskich grup przestępczych dokonujących na Ukrainie zamachów bombowych i zabójstw na zlecenie. Najbliższymi współpracownikami Białego byli płatni mordercy Aleksander Szogalew, Wowa Ozwaniec, Jurij Iwaniewicz, Marko Wolodomir, Artur Eugeniewicz oraz Michał Panasiuk, pseudonim Bingo. Grupa była ściśle powiązana z rosyjskim sektorem bankowym oraz z osobami pełniącymi wysokie funkcje w rosyjskim aparacie władzy. Na terenie Warszawy gangsterzy Olega Białego prowadzili ścisłą współpracę z szefami Pruszkowa, głównie z Leszkiem Danielakiem, pseudonim Wańka, i Jackiem Charonem, a także z handlarzem bronią Leszkiem Grotem. Z rozpracowania Centralnego Biura Śledczego wynikało, że Oleg Biały znał się z Wańką jeszcze z okresu stacjonowania Rosjan w Legnicy. Jako miejsce spotkań w Warszawie wybrali kawiarnię w Sejmie. Współpraca była różnorodna, od przemysłu samochodów drogą lądową i lotniczą, poprzez handel narkotykami, na handlu spirytusem i perfumami skończywszy. Fundacja Procywili została powołana do życia w połowie lat 90. z kapitałem założycielskim wynoszącym 300 tysięcy złotych i formalnie miała zajmować się wspieraniem oficerów Wojska Polskiego oraz innych osób, także ich rodzin, które poniosły szkodę, broniąc bezpieczeństwa i porządku prawnego RP. Rok po stworzeniu fundacji rozszerzono jej działalność o Pośrednictwo ubezpieczeniowe, handel sprzętem naukowo-technicznym, działalność w branżach budowlanej, przemysłu drzewnego, papierniczego, skórzanego, działalność usługową w branżach budowlanej, drzewnej, informatycznej, przemysłu spożywczego, organizowania targów, wystaw, przetargów, aukcji oraz import i eksport. Pod koniec lat 90. ProCivili działała już w całym kraju i otworzyła dwa ośrodki zamiejscowe przy firmie Quorum, agencja marketingowa w Krakowie oraz w kooperacji ze spółką z OO Metro w Nowej Soli. Osobami zajmującymi w tym czasie kierownicze stanowiska w fundacji byli m.in. generał Stanisław Świtalski, pułkownik trzeciego zarządu WSI Marek Wolny, porucznik Marek Olifierczuk, poseł samoobrony Janusz Maksymiuk oraz kapitan WSI Piotr Polaszczyk, przewodniczący Rady Fundacji. Ten ostatni w latach 2000-2001 przedstawiał się jako pełnomocnik ministra obrony narodowej. Zdaniem prowadzących śledztwo oficerów Centralnego Biura Śledczego skład osobowy fundacji, podejmowane działania, a także prowadzone względem niej operacyjne procedury osłonowe wskazywały, iż było to przedsięwzięcie zorganizowane przez wojskowe służby informacyjne pod ścisłym nadzorem Ministerstwa Obrony Narodowej. Fundacja rozpoczęła działalność od reprezentowania w Polsce austriackich firm ubezpieczeniowych, a pierwszych nadużyć dokonano w ramach kooperacji z Fundacją Dziecko Warszawy. Następnie w celu zorganizowania procederu wyłudzeń podatku VAT utworzono kilkadziesiąt firm powiązanych osobowo i kapitałowo z ProCivili, m.in. ProCivili Leasing, Olbard, Glikor, Sicura, Adar, Ortiz i wiele innych. Z utworzonymi przez siebie podmiotami fundacja zawarła setki fikcyjnych umów na sprzedaż i leasing nieistniejących produktów, maszyn rolniczych, samochodów czy systemów komputerowych o wartości od setek tysięcy do kilkunastu milionów złotych każdy. Jednym z licznych przykładów udokumentowanej przez funkcjonariuszy CBŚ przestępczej działalności fundacji stanowiły jej rozliczenia ze spółką Ortiz. Fundacja kupowała od spółki sprzęt rolniczy, by już następnego dnia ten sam sprzęt spółce odsprzedać, a ta z kolei sprzedawała go kolejnym spółkom, krzakom. Z ustaleń CBŚ wynika, że wszystkie maszyny i urządzenia rolnicze, które były przedmiotem fikcyjnych, wielomilionowych transakcji pomiędzy Ortiz a ProCivili, były zainstalowane pod adresem spółki Ortiz. Nikt ich nigdy nie demontował i nigdzie nie przewoził. A sprzedaż odbywała się jedynie na fakturach. Podobny przestępczy proceder ProCivili prowadziła na rynku nieruchomości. Spółka Olbard kupiła zespół pałacowy Bojadła za 70 tysięcy złotych, ale sprzedała go fundacji ProCivili już za 1,5 miliona złotych, z czego ponad ćwierć miliona miał wynieść sam podatek VAT. Przebicie było 20-krotne. Umowa kupna, wbrew przepisom kodeksu cywilnego, nie została sporządzona w formie notarialnej. 5 dni później na całość transakcji została wystawiona faktura korygująca. Świadczyło to o tym, że była to czynność pozorna, która pozwoliła fundacji uniknąć zapłacenia należnego podatku w wysokości ćwierć miliona złotych. Fundacja podpisała też kontrakt z Hyundai Corporation Poland na dostarczenie 1000 pojazdów Sonata oraz oddzielne kontrakty na modele w 3 różnych wersjach wyposażenia. We wstępie kontraktu podstawowego zawarto zapis, iż zakup dokonany będzie w celach związanych z krajową działalnością, polegającą na wydzierżawieniu 1000 pojazdów Hyundai Sonata firmie prowadzącej działalność taksówkową lub wynajmującej samochody. Całkowity koszt kontraktu wynosił bez mała 81 milionów złotych. W dniach zakupu samochodów spółka Hyundai Corporation Poland wystawiła faktury korygujące VAT z adnotacją udzielony rabat. We wszystkich transakcjach przeprowadzonych pomiędzy tymi spółkami zastosowano rabat w wysokości 37%. Fundacja odliczyła VAT od faktur wyższych, bez rabatu. Z ustalonych przez policję danych wynikało, że fundacja odebrała tylko około 100 z zamówionych aut, ponieważ operacja została przerwana wskutek wszczęcia kontroli skarbowej w fundacji Procywili. Ustalenia policjantów CBŚ wskazywały, iż podobnie jak w innych sytuacjach, fundacja nie miała nigdy zamiaru zrealizować podpisanych umów, a jedynie obracać wynikającymi z nich wierzytelnościami w celu wyłudzenia kredytów bankowych. Innym niezwykle interesującym przykładem zawierania przez Procywili fikcyjnych umów w celu wyłudzenia podatku VAT i zalegalizowania pieniędzy pochodzących z mafijnej działalności stały się transakcje, których przedmiotem były systemy komputerowe Unimed. Był to system przeznaczony do zarządzania dużymi jednostkami w służbie zdrowia. Procywili podpisała z Fundacją Rozwoju Integracji Dzieci 3 umowy leasingu programu Unimed o łącznej wartości 8 milionów złotych. Za każdym razem cena jednostkowa programu była inna, co tłumaczono rzekomo inną wersją nieistniejącego produktu. Część wierzytelności z tych umów Procywili sprzedała spółce PATI, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie rzekomo kupiła od PATI Soft ponad 300 stanowisk programu Unimed za kwotę wielokrotnie wyższą, łącznie ponad 12 milionów złotych. Innym systemem komputerowym, którym handlowała Fundacja Procywili, był Axis. Z dokumentów wynikało, że system ten był przedmiotem zakupu w Centrum Usług Produkcyjnych Wojskowej Akademii Technicznej, CUP-VAT, i miał służyć do zabezpieczenia dokumentów przed możliwością ich podrabiania oraz umożliwiać szybką i bezbłędną weryfikację wiarygodności dokumentów. Śledząc obieg papierów w tej sprawie, biegli stwierdzili, że wytwórcą systemów Axis miał być rzekomo CUP-VAT, nabywcą Glicor, a kolejnym nabywcą Fundacja Procywili, która leasingowała te systemy spółce Qumar. Niedługo później spółka Qumar, dotychczasowy leasingobiorca, objawiła się jednak jako sprzedawca systemu Axis dla Procywili. Tego samego systemu, który leasingowała od Procywili. Fundacja dokonała zakupu systemu Axis za łączną kwotę ponad 16 milionów złotych, z czego zapłaciła tylko 9 milionów, a na kontach rozrachunkowych spółek Glicor i Qumar stwierdzono kompensaty należności Glicor do zobowiązań Qumar. Wierzytelności fundacji wynikające z umów leasingowych zostały sprzedane bankom. Ustalono, że Wojskowa Akademia Techniczna nie była ani producentem, ani leasingobiorcą systemu Axis. Producentem systemu nie była również fundacja, ani spółka Glicor. Nie zostały potwierdzone informacje spółki Glicor przekazane na piśmie Fundacji Procywili, że leasingowany przez nią system Axis zainstalowany był na Wojskowej Akademii Technicznej i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W trakcie kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprzeczyło temu faktowi. Z zeznań pracowników fundacji wynika, że transakcje z Wojskową Akademią Techniczną i spółką Qumar były załatwiane osobiście przez prezesów fundacji, kapitana Piotra Polaszczyka i Krzysztofa Werelicha. I to im oddawane były faktury wystawione przez Procywili za usługi leasingowe. Łącznie między wszystkimi podmiotami biorącymi udział w tym przestępczym procederze odbyły się setki transakcji dotyczące fikcyjnej sprzedaży programu Unimed i Axis o całkowitej wartości idącej w setki milionów złotych. Najciekawsze w całej sprawie było jednak to, co ustalono ponad wszelką wątpliwość, przedmioty tych wszystkich umów, czyli systemy Unimed i Axis w ogóle nie istniały, a faktury sprzedaży wystawione przez Qumar i Glicor na Procivili stanowiły udokumentowanie czynności, które nigdy nie zostały dokonane. Celem wystawienia wszystkich tych faktur było obejście przepisów podatkowych i uzyskanie dokumentów pozwalających na wyłudzenie nienależnych zwrotów podatków w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych, a w późniejszym okresie także pranie brudnych pieniędzy dla grupy Pruszkowskiej. Takich i podobnych transakcji Procivili przeprowadziła setki. Każdorazowo zawyżając kwoty podatku naliczonego i zarazem obniżając podatek należny o dziesiątki milionów złotych. Nadto pod zastaw fikcyjnych umów leasingowych na system Unimed Procivili uzyskała szereg wielomilionowych kredytów. Kolejne karty pierwszej steczek wyjaśniały, co nadkomisarz miał na myśli, mówiąc, że ta sprawa to najwyższy poziom szamba. Pokazywały też zarazem, jak tytaniczną pracę wykonali oficerowie Centralnego Biura Śledczego, wykazując istniejące na wielu poziomach, ale zawsze doskonale kamuflowane, powiązania między Procivili i najbardziej wpływowymi gangsterami o międzynarodowej renomie, takimi jak Jeremiasz Barański, pseudonim Baranina, człowiek, którego nie trzeba mi było specjalnie przedstawiać. Oficjalnie Jeremiasz Barański, podobnie jak Oleg Biały, był wziętym biznesmenem, który prowadził interesy z wielkim rozmachem. W Belgii kierował rozlewnią alkoholu i firmą przewozową Cargo Express Trading. W Rosji miał koncesję na sprzedaż wódki stolicznej. Z kolei w Austrii udziały w wiedeńskich lokalach gastronomicznych i dyskotekach. W rzeczywistości był to pozór dla właściwej działalności Baraniny, jak wymuszenia haraczy, przemyt papierosów i alkoholu, handel narkotykami, kobietami, no i przede wszystkim kooperacja na wielką skalę z Pruszkowem i osobami skupionymi wokół tej największej organizacji przestępczej w Polsce. Nikodemem Skotarczykiem, pseudonim Nikoś, Tadeuszem Maziukiem, pseudonim Sasza, czy Wojciechem Papiną, prawą ręką Andrzeja Zielińskiego, pseudonim Słowik. Uzyskany na drodze przestępstw majątek Baranina prał przez sieć spółek i fundacji. Jedną z nich była Fundacja Dar Życia, ulokowana na warszawskiej Woli, rzekomo zajmująca się pomocą dla chorych dzieci. Fundacja Dar Życia została założona przez Pawła Millera, pseudonim Małolat lub Wariat, następcę Andrzeja Kolikowskiego, Pershinga, w mafii pruszkowskiej, a wcześniej jednego ze skarbników Pruszkowa. Małolat dał się poznać policji, gdy w jego mieszkaniu funkcjonariusze CBŚ znaleźli m.in. w pełni sprawną wyrzutnię granatów przeciwpancernych typu bazuka, którą można niszczyć czołgi, i granaty zaczepne RG-42. Był też łącznikiem pomiędzy mieszkającym w Wiedniu Baraniną i Pruszkowem. Innym powiernikiem Jeremiasza Barańskiego, nazywanym przez niego dziadkiem, był Tadeusz de Virion, jeden z najbardziej znanych polskich adwokatów. To nie on jednak, a tym bardziej nie Wariat, zadbali o bezkarność Barańskiego. Tu gwarantem była tajna współpraca Baraniny z niemieckim Federalnym Urzędem Kryminalnym, BKA. W schyłkowym okresie życia do współpracy zwerbowała go także policja austriacka. Wydział do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej, EDOK. Dzięki takim kontaktom Baranina nie tylko nie musiał obawiać się ekstradycji do Polski, ale był również poza zasięgiem Interpolu. innego rodzaju gwarantem nietykalności Barańskiego i zabezpieczeniem jego licznych interesów w Polsce była bliska znajomość ze Zdzisławem Herszmanem, formalnie konsultantem szwedzkiej firmy budowlanej ABV, w rzeczywistości zaś szarą eminencją półświadka funkcjonującego na styku dygnitarzy PRL, służb specjalnych i przestępczości zorganizowanej. Barański i Herszman poznali się przed laty w Casino Poland w hotelu Marriott w Warszawie. Wspólne zainteresowanie hazardem stało się zaczynem znajomości, która w krótkim czasie przerodziła się w zażyłość. W efekcie Herszman zaręczył za Barańskiego nie tylko przed zarządem Pruszkowa, ale też przed partyjnymi dygnitarzami wywodzącymi się z PRL. Dla Barańskiego były to kontakty bezcenne, bo Herszman utrzymywał stosunki z najważniejszymi przedstawicielami komunistycznych rządów. W przeszłości znał nawet dobrze Leonida Breżniewa, a w schyłkowym okresie PRL generałów Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i Jerzego Urmana. Był również pełnomocnikiem Jolanty Kwaśniewskiej w firmie Royal Wilanów i jednym ze współorganizatorów świątecznego spotkania Kwaśniewskich w hotelu Marriott z grupą przestępczych biznesmenów. Zdzisław Herszman miał bardzo dobre kontakty z pracownikami Biura Ochrony Rządu, którzy zapewniali mu ochronę. Otrzymywał do dyspozycji wojskowy samolot i na zawołanie miał możliwość korzystania z rządowych samochodów. A jednak paradoksalnie na tej znajomości to nie Barański, a Herszman i jego otoczenie zyskali więcej. Z informacji oficerów CBŚ wynikało bowiem jednoznacznie, że to Herszman był osobą wprowadzającą Baraninę w środowisko WSI, a to błyskawicznie zaowocowało zaangażowaniem tego ostatniego w działalność na rzecz pro-cywili. Źródła operacyjne policji wskazywały, że Baranina oddał fundacji nieocenione usługi, zarówno na polu działalności biznesowej, jak i osłonowej. Innymi słowy, tropy kilku samobójstw osób przeszkadzających w działalności procywili wiodły wprost do Wiednia. Zanim jednak nastąpiło poważne zaangażowanie Barańskiego w działalność na rzecz fundacji, Herszman razem z żoną Baraniny, Krystyną, założyli fundację Bezpieczna Służba. Oficjalnie celem tej fundacji była pomoc polskiej policji. W rzeczywistości była to przykrywka dla działalności grupy pruszkowskiej. Przy powstaniu z kolei tej fundacji Herszman wykorzystywał swoje wpływy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Zaczęło się od spotkania w tej sprawie wespół z Markiem Minchbergiem, współzałożycielem Fundacji Bezpieczna Służba, z ówczesnym wiceministrem spraw wewnętrznych Janem Widackim. W efekcie na polecenie wiceministra w proces powstania fundacji zaangażował się ówczesny wicedyrektor Biura Prawnego MSW, późniejszy wiceszef Urzędu Ochrony Państwa Jerzy Nóżka. I dalej już poszło. Nóżka opracował statut fundacji, w którym zawarto jej cele, przynajmniej te formalne, pomoc w szkoleniach funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych, zakup sprzętu, wymiana informacji, handel wyrobami z metali szlachetnych i dziełami sztuki. W działalność tak powstałej bezpiecznej służby nieomal na samym jej starcie zaangażowali się znani już wówczas biznesmeni Andrzej Kuna oraz Aleksander Żagiel, organizatorzy wiedeńskiego spotkania biznesmena Jana Kulczyka z rosyjskim szpiegiem Władimirem Auganowem i współwłaściciele firm Concordia Development, Billa Poland oraz Polmark. W Concordia Development prezesem zarządu ustanowili Wojciecha Czerniaka, byłego szefa wywiadu, a wcześniej, na początku lat 80., konsula w Wiedniu. Z kolei w Polmarku zatrudnili Władimira Auganowa, Koło się zamknęło, gdy pełnomocnikiem tej samej firmy został także Oleg Biały, lider grupy przestępczej wywodzącej się z byłych żołnierzy i oficerów północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej stacjonujących w Legnicy. Nie trzeba było dużej wnikliwości, by spostrzec, że założenia bezpiecznej służby i procywili były nieomal identyczne. Obydwie fundacje formalnie miały wspierać oficerów służb mundurowych i urzędników państwowych, którzy służyli państwu polskiemu, a których spotkał trudny los. Na przykład podupadli na zdrowiu bądź znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W rzeczywistości obydwie fundacje nieomal natychmiast po rozpoczęciu działalności zaangażowały się w intratne przedsięwzięcia biznesowe prowadzone na nieprawdopodobnie dużą skalę. Z odsyłaczy zawartych w dokumentach CBŚ, które miałem przed sobą, wynikało jednoznacznie, że podobieństwa między obiema fundacjami nie były dziełem przypadku. Zresztą nic tu nie było dziełem przypadku. Przy bliższym przyjrzeniu się poszczególne elementy tej układanki przystawały do siebie niczym dobrze zaprojektowane puzzle. Na przykład Jerzy Nóżka, gdy powstawała Procywili, był zastępcą szefa Urzędu Ochrony Państwa, a następnie pełniącym obowiązki szefa UOP. W opinii prowadzących śledztwo policjantów fakt ten był istotny o tyle, że to właśnie Urząd Ochrony Państwa wraz z wojskowymi służbami informacyjnymi miał rozpracowywać przestępczą sieć powstałą wokół Procywili. W rzeczywistości wszelkie działania obu tych służb wobec fundacji miały charakter nie tyle śledczy, co prewencyjno-ochronny. Byłem zmęczony. Potwornie zmęczony. I miałem naprawdę dość. Ale nie mogłem się oderwać od trzymanej w rękach lektury. Nie potrafiłem oderwać się od czytania akt, których zasób informacji zdecydowanie mnie przerastał i które nie wiedzieć czemu powierzono właśnie mnie. Gdybym miał więcej sił, być może znalazłbym kilka sensownych powodów, dla których policjanci Centralnego Biura Śledczego, bo nie miałem wątpliwości, że była to indywidualna decyzja nadkomisarza. To właśnie takiego amatora obdarzyli zaufaniem. Po co się jednak wysilać, skoro mogłem zwyczajnie zapytać? Postanowiłem to zrobić przy pierwszej nadarzającej się okazji. Zrobiłem sobie trzecią z kolei kawę i wróciłem do lektury. Następne karty wyjaśniały, dlaczego, jak to ujął nadkomisarz, w tej historii Jarosław Sokołowski odgrywa bynajmniej nie marginalną rolę. Z informacji zebranych przez oficerów CBŚ wynikało, że zwornikiem między kierowaną przez WSI i Fundacją Procywili, a grupą pruszkowską, formalnym właścicielem Planet była firma Mekka, należąca do Susan Tonucci, Amerykanki, która za swój adres zameldowania w Polsce podawała miejsce zamieszkania Roberta Eckerta, jednego z członków Procywili. Tonucci była żoną Andreasa Edlingera, pseudonim Andy, przedstawiciela włoskiej mafii w Polsce, poszukiwanego listem gończym przez austriacką policję. Andy, jak wynikało z dokumentów zebranych przez oficerów Centralnego Biura Śledczego, był członkiem Cosa Nostra, którego nawet włoscy mafiozi nie byli w stanie znosić. Zgodnie ze swoimi zasadami, sycylijska mafia nie zabijała nigdy bez celu, lecz tylko ze względów handlowych. Natomiast zdaniem włoskiej policji, do raportu, w której dotarli oficerowie CBŚ, Andy po prostu był rozkochany w śmierci. Pewnie kiedy był małym chłopcem, obrywał skrzydełka muchom, ale kiedy dorósł, muchy przestały mu wystarczać. Musiał opuścić Włochy, bo mafia dawała mu tylko jedną alternatywę. W Polsce wraz z Robertem Eckertem Andy był właścicielem klubu Koloseum, przy ulicy Górczewskiej w Warszawie. Zarządzał też klubami Pruszkowa, La Cucaracha w Pruszkowie oraz filią Planet w Bytomiu. Faktycznym właścicielem Planet był jednak Jarosław Sokołowski, który posiadał także nieoficjalne udziały w Procivili. W mieszkaniu Masy podczas przeszukania zabezpieczono szereg dokumentów, wśród których była wypisana in blanco umowa zbycia udziału w firmie Mekka, podpisana przez Susan Tonucci. W Planet Jarosław Sokołowski gościł za darmo sędziów, prokuratorów i adwokatów. Po jednym z wyjazdów Edlingera do Stanów Zjednoczonych, gdy Endiemu za ciasno zaczęło się robić także w Polsce, Masa wyrzucił z Planet wszystkie powiązane z nim osoby i zawłaszczył kupione przez niego wyposażenie klubów. Nowym zarządcą swoich interesów Masa mianował Roberta Eckerta z Procivili, który zatrudnił kolejne osoby powiązane z fundacją. Pracownicy Planet jeździli najdroższymi modelami Mercedesów należącymi do Procivili, między innymi 500 SE i 300 CE, które pochodziły z komisu Margot w Bytomiu. Komis ten prowadził powiązany ze złodziejami samochodów bliski współpracownik Nikodema Skotarczyka, pseudonim Nikoś, twórcy mafii samochodowej, który był znany z tego, że odzyskiwał dla VIP-ów auta, które im wcześniej skradziono, za darmo. Na zasadzie przysługa za przysługę. Z dokumentów CBŚ wynikało, że fundacja o takich korzeniach stała się głównym dostawcą dla Ministerstwa Obrony Narodowej samochodów z firm Sobiesława Zasady. Fakt ten ustalono w trakcie kontroli skarbowej, wszczętej po uzyskaniu przez Urząd Kontroli Skarbowej informacji o sprzedaży i leasingu przez fundację programów komputerowych, które nie istniały. Przy okazji UKS zamierzał sprawdzić, co naprawdę sprzedaje, leasinguje i z jakimi kontrahentami naprawdę współpracuje Procivili. Podczas kontroli inspektorka Urzędu Kontroli Skarbowej znalazła dokumenty dotyczące leasingu niewiadomego przedmiotu podpisane przez przedstawicieli Fundacji Procivili oraz leasingobiorcę, firmę Mekka. W oparciu o tę umowę do fundacji regularnie wpływały służące do wyprania pieniądze Masy. WSI zareagowały błyskawicznie. Z chwilą ujawnienia dokumentów w siedzibie fundacji pojawił się kapitan Piotr Polaszczyk, który wprost zagroził odpowiadającej za kontrolę inspektorce UKS. Jak ustalili policjanci po wizycie Polaszczyka, działania kontrolne wstrzymano. A najważniejsze dokumenty z kontroli skarbowej przeprowadzonej w Procivili zniknęły. Kolejnych inspektorów UKS, którzy mimo wszystko próbowali wyjaśnić tajemnicę znikających dokumentów i przeprowadzić kontrolę do końca, zwodzono. Wyznaczono nowe, fikcyjne terminy przekazania dokumentów do kontroli, aż w końcu zmieniono prezesa fundacji z Krzysztofa Werelicha na Wiesława Bruździaka. Nowy prezes w rozmowach z inspektorami przekonywał, że jest żołnierzem WSI, którego obowiązują tajemnice wojskowe. A w kolejnych miesiącach spowalniał działania Urzędu Kontroli Skarbowej, przerzucając całą odpowiedzialność na poprzedni zarząd i obarczając go zaborem dokumentacji finansowej. Sytuację kontrolerów utrudniało też to, że w dużej części dokumentacji nie odtworzono nigdy ze względu na fakt, iż stronami umów były podmioty, które ogłosiły upadłość, zostały zarejestrowane w Rosji bądź nigdy nie istniały. Wiedza operacyjna policjantów z Centralnego Biura Śledczego wskazywała, iż Wiesław Bruździak został skierowany do Procivili po to, by zatrzeć ślady po przestępstwach popełnionych za pośrednictwem fundacji. Jako nowy prezes miał za zadanie pod płaszczykiem rzekomej niewiedzy o działaniach poprzedników odpowiednio ukierunkowywać działania UKS i prokuratury w taki sposób, by nigdy nie były w stanie zobaczyć całości przestępczej układanki, sieci łączącej ze sobą wojsko, polskie służby specjalne, agentów rosyjskiego wywiadu, mafiozów grupy Pruszkowskiej, świat polskiego biznesu oraz polityków, głównie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Kolejne stronice policyjnej dokumentacji potwierdzały, że w akcji osłaniającej procywili wojskowe służby informacyjne wszczęły procedury osłonowe prowadzone przez Zarząd III WSI oraz Stołeczny Oddział Kontrwywiadu WSI. Analiza materiałów policyjnych wskazywała, że do realizacji procedur został powołany specjalny oddział operacyjny pod nadzorem pułkownika Kazimierza Mochola oraz pułkownika Józefa Łangowskiego. Zadanie tego ostatniego było najbardziej skomplikowane, ponieważ musiał zabezpieczyć interesy fundacji na wszystkich płaszczyznach gospodarczej, w relacjach z gangsterami i agentami obcego wywiadu, a co najważniejsze, w kontaktach z Urzędem Ochrony Państwa i policją. W tym celu zastosowano kontrolę operacyjną, podsłuchy i obserwacje. Wybudzono też szeroką sieć współpracowników, tak zwanych śpiochów, w tym także pozyskanych przez kapitana Piotra Polaszczyka, pułkownika Romualda Miernika i majora Zbigniewa Spychaja. Na koniec zwerbowano do współpracy urzędnika Urzędu Kontroli Skarbowej o pseudonimie Skarbowy. I w takim zespole podejmowano działania osłonowe nie tylko wobec procywili, ale także w stosunku do grupy Igora Kopylowa, Jeremiasza Barańskiego i Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. Bezpośrednio po skutecznym wygaszeniu działań kontrolnych grupa Pruszkowska podjęła kroki zabezpieczające fundację na przyszłość przed podobnymi niespodziankami. Do kontaktów z UKS z ramienia fundacji oddelegowano współpracującego z procywili byłego pracownika UKS, który dysponując nieograniczonym budżetem, a w razie potrzeby także metodami nacisku, miał wykorzystywać swoje kontakty zawodowe i towarzyskie do tuszowania nielegalnej działalności fundacji. W dalszej części materiałów z pierwszej teczki zachowała się niezwykle interesująca notatka, wskazująca, że po uzyskaniu przez Jarosława Sokołowskiego statusu świadka koronnego, w zamian za obciążenie swoich byłych współpracowników z Pruszkowa, Masa uzyskał prawo do zachowania milczenia w tych sprawach, które uznałby za szczególnie dla siebie niebezpieczne i bardziej zagrażające jego życiu, aniżeli zeznania o poczynaniach szefów Pruszkowa. Z prawa do milczenia Jarosław Sokołowski skorzystał w jednym tylko przypadku. W sprawie działalności Fundacji Procywili. Przerwałem tę pasjonującą lekturę i zająłem się myśleniem. Cała ta sprawa coraz mniej mi się podobała. Większość bohaterów tej historii poznałem osobiście za pośrednictwem mojego informatora, pułkownika WSW, ostatniego szefa kontrwywiadu PRL, Aleksandra Lichockiego. Po raz pierwszy spotkałem Aleksandra Lichockiego całą wieczność temu, pod koniec 1997 roku. Pracowałem wówczas w dziale śledczym prężnie rozwijającego się ogólnopolskiego dziennika Życie, który kilka miesięcy wcześniej piórem dwóch moich kolegów z działu, Jacka Łęskiego i Rafała Kasprowa, opublikował cykl publikacji o spotkaniu w Cetniewie urzędującego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z agentem rosyjskiego KGB, Władimirem Ałganowem. Publikacja wywołała wstrząs. Notowania prezydenta spadały na łeb na szyję. Opinia publiczna domagała się wyjaśnienia sprawy. Mówiono o impeachmencie prezydenta, bo przecież podobna historia 3 lata wcześniej zmiotła z politycznej sceny urzędującego premiera Józefa Oleksego. Broniący się Kwaśniewski zaprzeczył kontaktom z Ałganowem i pozwał redakcję o rekordowe zadośćuczynienie za rzekomo szkalujący artykuł. Życie miało przekazać 2 miliony złotych na cel społeczny, co de facto oznaczałoby jego upadłość. Zespół redakcyjny w większości składał się z młodych, pełnych entuzjazmu ludzi, którzy, co dziś wydaje się wręcz kuriozalne, wierzyli w swojego szefa, Tomasza Wołka, uważając go za ostoję niezależnego dziennikarstwa. Byłem jednym z tych naiwnych, którzy dla Tomka Wołka w obronie życia gotowi byli na spotkanie z samym diabłem. Redaktor naczelny wezwał mnie do siebie i powiedział, że ma poufne informacje o 2 ludziach, którzy mogliby potwierdzić znajomość Kwaśniewskiego z Ałganowem. Jednym z nich miał być pewien warszawski kuśnierz, grywający w tym samym mokotowskim klubie tenisowym, co Kwaśniewski i Ałganow. Drugim właśnie Aleksander Lichocki. Informacja miała być pewna. Z rozmowy wynikało, że pochodzi z kręgów Czempiona, jak nazywaliśmy generała Gromosława Czempińskiego, byłego szefa Urzędu Ochrony Państwa. Dostałem adres kuśnierza, telefon Lichockiego i natychmiast przystąpiłem do działania. Najpierw dotarłem do kuśnierza. Był zszokowany i przerażony samym faktem naszej rozmowy. Po spokojnych, ale nieustępliwych pytaniach z mojej strony potwierdził, że Kwaśniewski znał Ałganowa. Z miejsca jednak zapewnił, że nigdy nie potwierdzi tego faktu publicznie. I pan, i ja doskonale wiemy, że pańska gazeta napisała prawdę. Nie sądzę jednak, by udało się wam to udowodnić. Ja wam w tym nie pomogę. Proszę mnie zrozumieć, nie lubię komunistów, ale mam rodzinę, swój interes, swoje życie i nie będę tego wszystkiego narażał dla walki z wiatrakami. Musicie sami stawić czoło tej burzy. Chciałbym chociaż napisać, że jest świadek, który widział, jak grali razem w tenisa. Niech pan pisze, co się panu podoba, ale chce pozostać anonimowym źródłem, rozumiemy się? Mimo iż jeszcze 3 razy podejmowałem próby nakłonienia go do złożenia zeznań w sądzie, w tym raz w obecności Tomka Wołka, nie zmienił zdania. Z Aleksandrem Lichockim sprawa była prostsza. Gdy do niego zadzwoniłem, nie pytając o nic, zaprosił mnie na spotkanie do hotelu Marriott. Miałem szukać niewysokiego, siwiejącego, krótko ostrzyżonego mężczyzny. Opis był mało precyzyjny, ale odnalazłem go bez trudu. Siedział pod oknem w hotelowej restauracji i popijał herbatę. Pamiętam, że tak o nim pomyślałem, gdy zobaczyłem go po raz pierwszy. Mały, zmęczony człowiek. Jego wygląd, gęste, ostrzyżone, krótko siwe włosy i głębokie bruzdy, żłobiące twarz, wskazywały, że mógł mieć ponad 60 lat. Wystarczyło jednak spojrzeć mu w oczy, ukryte w grubych fałdach powiek, by zobaczyć nie zasuszonego staruszka, ale energicznego, pełnego życia i wigoru człowieka. W oczy przenikliwe, rzucające twarde błyski, zdradzające jego prawdziwą naturę drapieżnika. Zawsze czujny, zawsze kontrolujący się, by nie powiedzieć za dużo. Prawie nigdy nie mówił o sobie i z reguły nie odpowiadał na stawiane pytania. Mówił tyle, ile chciał, po czym znikał na całe tygodnie. To nie był facet, z którego łatwo było coś wycisnąć. Pod względem trudności wyciągnięcie wiedzy z Lichockiego było równie trudne, jak wyciągnięcie łososia z bagna. Trudno powiedzieć, by mnie czymś zaskoczył, ale z pewnością był jedną z bardziej tajemniczych postaci, jakie poznałem. A przecież miałem kontakty z różnymi ludźmi wśród różnych środowisk, od polityków i biznesmenów, którzy wspięli się na szczyt dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości, po bandytów, którym los nie dał szansy na pokazanie się z lepszej strony. Bez wątpienia Lichocki na swój sposób wyróżniał się na ich tle. Pociągał, jednocześnie odpychał. Przez szereg miesięcy był niczym zamknięta księga. Pierwsze informacje o przestępczości zorganizowanej przekazał mi po pół roku znajomości. I były to informacje bardzo ogólnikowe. Dotyczyły bardziej chłopców z Ferajny niż prawdziwej mafii. Rewelacje pułkownika traktowałem jako próbę zbycia. Same ogólniki, żadnych szczegółów. Jedyną dziennikarską zdobyczą tego okresu było poszerzenie grona rozmówców, potencjalnych informatorów, którzy jednak, jak pokazał czas, nigdy moimi informatorami nie zostali. Najbardziej wartościowym nabytkiem wydawali się Irek Sakowski, pułkownik WSI, z którym przeszedłem na ty, Józef Łangowski, jeden z bohaterów śledztwa CBŚ, którego dokumentację miałem właśnie przed sobą, i Andrzej Puławski, z którym także zawarłem znajomość po imieniu, nazywany przez media adwokatem mafii. Kluczowa w relacjach pomiędzy WSI i mafią pruszkowską wydawała się zwłaszcza ta ostatnia dwójka. Rola Łangowskiego nie była zagadką, gdyż nad wyraz precyzyjnie charakteryzowały ją dokumenty Centralnego Biura Śledczego. Działalność Puławskiego poznałem z autopsji, bo to przecież dzięki niemu poznałem cały zarząd Pruszkowa, wszystkich najbardziej bezwzględnych przestępców w Polsce. Adwokat mafii, jak o nim mówiono, okazał się być człowiekiem encyklopedią. Nie tylko w kwestii gangsterów z Pruszkowa. Tych ostatnich bronił w różnych sprawach. Jednych bardziej skutecznie, innych mniej. A z tymi, których nie bronił, po prostu się przyjaźnił. Zarabiał krocie, dzięki czemu stał się właścicielem kilku znanych warszawskich restauracji i licznych nieruchomości, formalnie rozpisanych na bliższą i dalszą rodzinę. Opowiadał, że ani praca, ani pieniądze go już nie cieszą i że jedyną rozrywkę znajduje w zwiedzaniu świata, zwłaszcza Chin. Dzięki temu kontaktowi uzyskałem możliwość wejrzenia za kurtynę hermetycznie zamkniętego świata, niedostępnego dla tak zwanych dobrych obywateli. Świata, w którym oficerowie służb tajnych żyli w symbiozie z regularnymi gangsterami, w którym trudno było się zorientować, kto jest kim, kto pilnuje przestrzegania prawa, a kto je łamie. Klienci mecenasa, przynajmniej niektórzy, okazali się dobrymi rozmówcami i w sposób zasadniczy powiększyli moją wiedzę o warszawskim i nie tylko półświatku. Sam Olek Lichocki nie był w tym czasie zbyt rozmowny. Akurat to, o czym mówił, wiedziało każde dziecko, a już na pewno wiedział każdy dziennikarz śledczy. Wiedziałem także ja, chociażby z tego względu, że jako pierwszy dziennikarz dotarłem w 2003 roku do najbardziej wówczas tajnych materiałów dotyczących przestępczości zorganizowanej, tak zwanych akt masy. Zeznań najsłynniejszego świadka koronnego w Polsce, ujawniających kulisy powstania mafii pruszkowskiej oraz jej interesy na styku wielkiego biznesu i polityki. Byłem pierwszym dziennikarzem, który tę gangsterską historię opatrzoną klauzulą ściśle tajne przeczytał i streścił. Słuchając rewelacji pułkownika Lichockiego, przypomniałem sobie opowieść masy. Według Sokołowskiego mafia nad Wisłą narodziła się w warszawskich dyskotekach, park i stodoła. Do grupy Masa wszedł w 1990 roku, ale 4 lata wcześniej został ochroniarzem Wojciecha Kiełbińskiego, pseudonim Kiełbasa. Poznał go w dzieciństwie, pochodzili z jednego miasta. Na początku lat 80. jako jedyny z paczki miał samochód, Fiata 125. Massa przylgnął do niego, bo imponował mu jego luz, pieniądze i dziewczyny. To był zupełnie inny świat niż ten, w którym do tego momentu obracał się Massa. W 1986 roku Kiełbiński zaproponował mu, żeby jeździł z nim na dyskoteki. Za jeden wypad płacił więcej niż Massa zarabiał przez miesiąc w warsztacie samochodowym. Jeżdżąc na dyskoteki, Sokołowski poznał Mirosława Danielaka, Maliznę i Zygmunta Raźniaka, a z czasem także Andrzeja Kolikowskiego, Pershinga, Leszka Danielaka, Wańkę, Andrzeja Zielińskiego, Słowika, Mieczysława Wieczorka, Żabę i wielu innych. Grupą kierowali cinkciarze spod Uniwersamu Grochów, Malizna, Wańka, Pershing i Raźniak. Nowi członkowie grupy mówili o nich starzy. W tamtych czasach grupa liczyła 80 osób, zbieranina z całej Warszawy, ale od początku rządzili ci z Pruszkowa. W tym czasie park był jednym z tych miejsc, gdzie bawiły się osoby liczące się na mieście. Początkowo rola Masy polegała na tym, by Kiełbińskiemu nikt nie przeszkadzał w zabawie. Zabawa to wyrywanie dziewczyn, które mu się podobały. Po kilku ostrych akcjach zdobyli sobie szacunek i później nikt im już nie przeszkadzał. Ochroniarze trzymali się od nich z daleka. Przy wejściu kłaniali się, mówili dzień dobry, zabiegali o ich względy. Doszło do tego, że ochroniarze z parku stali się żołnierzami Pruszkowa na terenie klubu. Interweniowali na skinięcie palcem, gdy wydarzyło się cokolwiek, co wyprowadziło Kiełbińskiego z równowagi. Najczęściej wyprowadzali z dyskoteki nieszczęśnika, który przeszkadzał w poderwaniu upatrzonej dziewczyny i przed wejściem spuszczali mu tęgielanie. Taki scenariusz powtarzał się na każdej dyskotece. Kłopotów w zasadzie nie było. Tylko raz, kiedy Kiełbiński zaczął obściskiwać jakąś nieznajomą dziewczynę, nieuświadomiony cudzoziemiec, Arab, wyrwał się do niego z nożem. Massa wytrącił mu ten nóż kopniakiem, ochroniarze zrobili resztę. Cudzoziemiec przeżył, ale długo nie chodził o własnych siłach. Czasami Massa wykonywał też zadania specjalne, jak jesienią 1988 roku, kiedy do Kiełbińskiego zgłosił się Czarny, zaprzyjaźniony cinkciarz ze Śródmieścia. Opowiedział, jak na przyjęciu w willi na Saskiej Kępie skradziono mu złoty zegarek, a gospodarze to stali bywalcy parku. Szukali złodziei przez kilka tygodni, aż wreszcie znaleźli dwóch chłopaków i dziewczynę. Na oczach ochroniarzy wywlekli ich z dyskoteki i kazali wsiąść do samochodu. W dwa samochody pojechali do Nadarzyna, do barku Karpik. Bandziorek, jeden z chłopaków od Kiełbińskiego, miał ze sobą bejsbola. Wywlókł jednego z chłopaków i na dzień dobry dał mu otwartą ręką w twarz. Napadnięty nie bronił się, wiedział, że nie ma szans. Kiedy upadł, Bandziorek kilkakrotnie przyłożył mu bejsbolem. Nie żeby zabić, chodziło im o to, żeby nauczyć ich szacunku. A oni szli w zaparte. Upierali się, że nie zabrali zegarka. Massa otworzył bagażnik, wyjął linkę holowniczą. Bandziorek przytrzymał leżącego chłopaka. Massa zawiązał linkę na jego rękach i przywiązał do haka Fiata. Gdy kiełbasa ruszył, Bandziorek obrabiał bejsbolem drugiego chłopaka. W pewnym momencie Kiełbiński rozpędził auto do około 50 km na godzinę. Dziewczyna wpadła w histerię, zaczęła błagać o litość, spazmatycznie krzyczała, że oddadzą ten zegarek, że zrobi wszystko. Kiełbiński zatrzymał samochód, wysiadł i odszedł z tą dziewczyną na bok. Jeszcze tego samego wieczora ten pokiereszowany chłopak i jego kolega poszli do Czarnego i oddali zegarek. W dowód wdzięczności Czarny postawił Masie kolację. Pewność siebie rozzuchwalała coraz bardziej. Czego przykładem był Kuba, jeden z kapitanów Pruszkowa. Odbiło mu na punkcie dziewczyn. Praktycznie na każdej dyskotece, na której się pojawiał, wyprowadzał jakąś dziewczynę i zmuszał do seksu. Nie miał w tym względzie opamiętania. Potrafił zgwałcić 3 dziewczyny w jeden wieczór. Podczas jednej z dyskotek Massa poznał drobną blondynkę. Ładna, miła. W pewnym momencie, nie pytając go o zgodę, Kuba wziął ją za rękę i wyprowadził. Massa nie zrobił nic, bo zwyczajnie bał się Kuby. Był bezwzględny i nieobliczalny, non-stop na prochach. Nieprzyjemna powierzchowność doskonale harmonizowała z jego naturą, nieokiełznaną i niepodporządkowaną nikomu. Z takim podejściem prędzej czy później był skazany na to, co nieuniknione. Ale dopóki przynosił grupie określone zyski, starzy przymykali oczy na jego wybryki. Któregoś razu jeden z ochroniarzy, postawny i sprawny, dobrze zbudowany gość, typ włoskiego amanta, wyszarpał Kubę, bo ten zgwałcił jego dziewczynę. Awantura miała miejsce w chińskiej restauracji na Mariensztacie. Kuba poskarżył się starym i ochroniarz zniknął. Marinsz, pułkownik od starych, opowiadał później, że z kilkoma chłopakami wywiózł nieszczęśnika gdzieś pod Olsztyn pod pretekstem wypoczynku. Pierwszego dnia wypłynęli skuterami na środek jeziora i wrzucili ochroniarza do wody. Wiedzieli, że nie umie pływać. Okres ochronny dla Kuby skończył się, gdy jego wybryki zrobiły się na tyle głośne, że zaczęły psuć starym interesy. Pewnego dnia Kuba przepadł bez wieści. No tak, po prostu. Nigdy więcej nikt o nim nie słyszał. Pod koniec lat 80. Massa szybko piął się do góry. Jego pozycję umocnił drobny z pozoru fakt. Wygrana w walce na rękę z Andrzejem Gołotą. Gołota był ochroniarzem Pershinga, bokserskim mistrzem Polski wagi ciężkiej i wicemistrzem świata juniorów. Media wróżyły mu karierę, ale on nie przywiązywał do tego wagi. W tamtym czasie wolał dyskoteki, dziewczyny i ludzi przewożonych w bagażnikach. Sport był dla niego dodatkiem do pracy u Pershinga. Ich walka trwała niecałą minutę. Gołota był wściekły. Pershing też, bo postawił dużą kasę na swojego chłopaka. To wydarzenie zmieniło pozycję Massy. W grupie, która na przełomie lat 80. i 90. rozrosła się do kilkuset osób. Awansował z żołnierza na kapitana. W tamtym okresie kształtowała się hierarchia grupy. Podział był prosty, jak w wojsku, tylko stopnie mniej. Starzy, pułkownicy, kapitanowie i żołnierze. Po awansie Massa został dopuszczony do pierwszych tajemnic, do kradzieży srebra z zakładów pracy i kartek benzynowych z urzędów. Niedługo potem do kradzieży samochodów, napadów na tiry, haraczy od agencji, restauratorów, do odzyskiwania długów. W tamtym czasie pruszkowiacy najlepiej wychodzili na samochodach, tirach i haraczach. Te pierwsze sprzedawali na setki, między innymi za pośrednictwem pewnego biskupa z Miodowej, z którym Massę poznał Janusz Kłosiński, kolega z Komorowa. Po kradzieży przebijali numery i rejestrowali auto w Wydziale Komunikacji na Ochocie lub na Woli. Tak dopracowane samochody sprzedawali klientowi, który je zamawiał, lub wstawiali do jednego z zaprzyjaźnionych komisów. Dużo wozów wstawili do komisu na Targówku, gdzie wspólnikiem był znajomy pilot lotu. Massa osobiście haraczował kantor w hotelu Warszawa, restauracje Bambola i Falcon w Alejach Jerozolimskich oraz dyskoteki Trend i Olszynka. Wystarczyło kilku postawnych chłopaków na pokaz i płacili bez szemrania. Tylko z Trendem był mały kłopot. W pewnym momencie właściciel przestał płacić. Chłopaki wywołali kilka awantur, raz drugi zdemolowali lokal i opornik przyszedł do nich sam. Poprosił o ochronę i dostał ją, ale musiał ponieść karę. Wcześniej płacił $1000 miesięcznie, od tego momentu 2000. Trend zresztą nie przetrwał długo. Któregoś dnia Zbynka, jednego z kapitanów, wyprowadzili z równowagi stojący na bramce, dorabiający po godzinach policjanci. Opowiadał, że szarpali się z nim, wezwali radiowóz, na koniec wylegitymowali. Zbynek chwalił się potem, że zebrał swoich chłopaków, nazywanych grupą kulturystów, weszli na dach i przez przewody wentylacyjne wlali benzynę. Cieszył się potem jak dziecko, że załatwienie trendu kosztowało go raptem 2 kanistry benzyny. Na początku lat 90. Pruszków rozwijał się z miesiąca na miesiąc i liczył już 8000 żołnierzy. Dochody liczyli w milionach dolarów. Działali na wzór wojskowy. Rozkazy przychodziły z góry do kapitanów, którzy przekazywali je swoim ludziom i określali sposób ich realizacji. Taka metoda gwarantowała bezpieczeństwo starym, którzy nie musieli kontaktować się z bezpośrednimi wykonawcami rozmaitych przedsięwzięć. Na usługach grupy pracowały setki policjantów, prawników, urzędników, zawodowych żołnierzy, lekarzy, strażników miejskich. Nie było instytucji, w której nie mieliby swoich ludzi. Nawet w aresztach i więzieniach. Masa zapamiętał jedną historię z żołnierzem, Ziutkiem. Wpadł z dużą porcją narkotyków i według wtyczek w policji miękł w oczach. Zgodził się sypać w zamian za wyrok w zawieszeniu. Postanowili działać. Najpierw postraszyć, a gdyby zastraszenie nie wystarczyło, zadziałać bardziej zdecydowanie. Ziutek został umieszczony w areszcie na Białołęce, gdzie większość wychowawców i strażników była na żołdzie Pruszkowa. Wychowawca Ziutka ostrzegł go, że jeżeli powie za dużo, trafi na inny pawilon, z którego już nie wyjdzie. Groźba poskutkowała. Dysponując tak szerokim zapleczem, Pruszków mógł sobie pozwolić na ekspansję. Działali bezwzględnie. Opodatkowali licznych w okolicach Warszawy właścicieli cegielni i drobnych warsztatów, zakładów rzemieślniczych, a nawet budek warzywnych. Po tym, jak spalili kilka zakładów, płacili prawie wszyscy. Tylko nieliczni próbowali się skarżyć, ale o tych informowały nas policyjne wtyczki. Gdy pruszkowiacy cytowali opornym ich zeznania, które kilka godzin wcześniej składali policjantom, miękli w oczach. Haracze po $1000 przemnożone przez 500 punktów dawały pokaźny zysk. Przejmowali kolejne interesy półświatka, narkotyki, przemyt spirytusu zza wschodniej granicy, przerzut kradzionych samochodów za wschodnią granicę. W tym okresie najlepiej wychodzili na handlu spirytusem i papierosami, ale niezłe pieniądze zarabiali też na różnych dziwnych interesach, na przykład na piramidzie. Międzynarodowej firmie zajmującej się wyłudzaniem pieniędzy od naiwnych. Każdy naiwniak, który chciał wejść w system, musiał zapłacić 500 marek, a odzyskać i pomnożyć te pieniądze mógł, namawiając do wejścia w system kolejnych naiwnych. Za każdego wprowadzonego płacono 200 marek. Nabrały się miliony ludzi. Przez krótki okres działalności w Polsce niemieccy właściciele interesu zarobili na czysto ponad 1 200 000 000 marek. Duże pieniądze miała zarobić także grupa Pruszkowsk. Polskim przedstawicielom niemieckiej firmy dali wybór. Odpalą dole albo stracą cały interes. Wybrali pierwsze rozwiązanie. I na dzień dobry wypłacili 200 000 marek. To była zaliczka. Ale pierwsza rata okazała się zarazem ostatnią, bo niebawem polskie odnogi Niemców znalazły się za kratami. I o naprawdę dużych pieniądzach Pruszków musiał zapomnieć. Nieźle wychodzili za to na handlu ziemią. Wykorzystując znajomości w kilku miastach, głównie w Radzie Warszawy, załatwiali za łapówki kupno działek, lokali i budynków, najczęściej na Mokotowie, Żoliborzu i w centrum. Odsprzedawali je potem z zyskiem firmom krajowym i zagranicznym. Podobnie robili z blokami i domami, które kupowali razem z lokatorami do wysiedlenia. Któregoś razu żołnierze poskarżyli się, że na Mokotowie mają kłopoty z wysiedleniem lokatorów, a stosowane w takich razach standardowe procedury, jak działalność bojówek, wymuszających wyprowadzkę, nie przynoszą skutku. W tej sytuacji sięgnęli po przekupionych urzędników i to, czego nie udało się załatwić siłą, błyskawicznie przeprowadzili drogą urzędową. W odwodzie mieli jeszcze możliwość załatwienia mieszkań zastępczych, także poprzez układy w warszawskich gminach, ale z tej ewentualności korzystali niezwykle rzadko. Zwyczajnie nie było takiej potrzeby. Część interesów legalizowali. Mieli własne firmy transportowe, deweloperskie, dyskoteki, restauracje, własne pensjonaty nad morzem i hotele w Warszawie, Krakowie, Sopocie, Mikołajkach i Zakopanem. Wakacje spędzali na Dominikanie, w Arabii Saudyjskiej albo w Hiszpanii. Mieli największe domy, najlepsze samochody i najładniejsze dziewczyny. Tych ostatnich nigdy im nie brakowało. Na tak zwane czyste dziewczyny jeździli do domów kultury. Po skończonych dogrywkach eliminacji do konkursu Miss Polonia czy Miss Polski w Warszawie, Krakowie czy Katowicach zawsze były setki młodych, ślicznych dziewczyn, które przyjeżdżały z małych miast i wsi, gotowe na każde poświęcenie, które pozwoliłoby na wyrwanie się z nędzy. Młode dziewczyny o pustych oczach, których jedynym kapitałem była uroda, szukały swojej szansy na lepsze życie. Zupełnie świadomie odjeżdżały w podróż w nieznane. Najczęściej kończyły jak Miss Łodzi 91. Śliczna dziewczyna, należąca do Ludka, jednego z kapitanów Pruszkowa, który pod koniec lat 90. zginął w egzekucji w barze Gama na warszawskiej Woli. Przez lata bita, gwałcona i poniewierana, rozmieniła na drobne swój jedyny kapitał i po śmierci Ludka wróciła skąd przyszła. Podobnie skończyła inna Miss, dziewczyna Marindża, córka naczelnika jednej z warszawskich gmin. Marindż bił ją systematycznie pod byle pretekstem i bez żadnego pretekstu. Masa wspominał, że na wczasach na Teneryfie dostawała lanie codziennie. Kilkakrotnie nosiła się z zamiarem odejścia od Marindża, ale panicznie się go bała i przez długie lata wykonywała wszystkie jego rozkazy. Niektórym dziewczynom jednak się udawało. Zostawały żonami ludzi z miasta, rodziły im dzieci, inne sami kreowali nam mis. W lipcu 1990 roku podczas wyborów mis w Sopocie, sponsorowanych przez Ardomex, firmę należącą do Wojciecha Paradowskiego, wygrała Ewa Szymczak, jego dziewczyna. W tym samym konkursie trzecie miejsce zajęła przyszła żona Kiełbasy. Nie mogło być inaczej, skoro w jury byli wówczas kooperujący z Pruszkowym odkrywcy oscylatora Gąsiorowski i Baksik. Sponsorem i jednym z organizatorów konkursu Miss był też Ryszard Bogucki, wspólnik w interesach starych. Epatował bogactwem. Jeździł czarnym Ferrari Testarossa, wyprodukowanym w tak zwanej żałobnej serii. W tamtym czasie było jedynie 12 takich aut na świecie. Nie poruszał się nigdzie bez ochroniarzy. W 1993 roku fundował w konkursie nagrodę główną Forda Probe. Ówczesna Miss Polonia Ewa Wachowicz i jej poprzedniczka, zwyciężczyni konkursu z 1992 roku, Karina Wojciechowska, miały wykonać sesję zdjęciową na tle samochodu, a następnie Wachowicz miała zabrać auto jako nagrodę. Kiedy przyjechała na przegląd do autoryzowanej stacji, okazało się, że samochód pochodził z kradzieży. Wybuchł skandal i dopiero po perturbacjach nowej Miss udało się wyegzekwować od Boguckiego równowartość samochodu. Rok później Bogucki wziął ślub z ówczesną Miss Polski Ewą Dziech, przez co utraciła tytuł i musiała oddać wszystkie nagrody. W tamtym czasie Pruszków realizował szereg nowych inicjatyw, pozornie bezczelnych i szalonych. Tak było z pomysłem zielonego Bingo, który Paradowski zaczerpnął od rodziny ze Szwecji. Przedstawił swój pomysł Kiełbasie, Raźniakowi i Słowikowi. Starzy niczego nie pozostawili przypadkowi, nie ci ludzie. Dopiero jak spenetrowali rynek i zrobili analizy, uznali, że zielone Bingo ma wszelkie dane, by wykosić z rynku totolotek. Od tego momentu maszyna ruszyła pełną parą. Działali metodycznie. Zaczęli od tego, że w Szwecji kupili licencję. Oficjalnie przedsięwzięcie miała firmować rodzina Paradowskich, Stefan Pokorski i Danuta Wałęsa, żona Lecha Wałęsy, ówczesnego prezydenta RP. Pomysł zaangażowania żony prezydenta na członka zarządu przedsięwzięcia wypłynął od Stanisława Marca. Danuta Wałęsa miała figurować w Radzie Nadzorczej kasyna w Gdyni, którego właścicielem był Marzec. Robili razem interesy i mieli do siebie zaufanie. W tamtym czasie możliwości Marca były praktycznie nieograniczone. Zrobił rozeznanie i zapewnił, że bez najmniejszego problemu załatwi pomoc rządu dla zielonego Bingo. Starzy wpadli wtedy na pomysł rozkręcenia biznesu, który łączyłby elementy gier losowych i ochrony środowiska na Śląsku. Jako przedsiębiorstwo prowadzące działalność ekologiczną mieli uzyskać dotację Ministerstwa Środowiska na zakłady utylizacji śmieci, oczyszczalnie ścieków, oprzyrządowania do eliminacji zanieczyszczeń z kominów fabryk. Taka działalność miała spowodować, że zielone Bingo przez jakiś czas będzie zwolnione z podatku. Zarobek na ochronie środowiska miał być dodatkowym bonusem. Podstawowym czynnikiem finansującym imprezę były dotacje załatwione przez Marca. Do tego niezbędny był wkład własny. Paradowski z Pokorskim załatwili kredyty i odpowiednie zezwolenia z Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności. W Pruszkowie uznano, że skoro wydawane są pieniądze Ministerstwa Środowiska i nikt tego nie pilnuje, stać ich na pompę. Część dotacji poszła na tak zwaną działalność reprezentacyjną, co znaczyło tyle, że każda z osób zaangażowanych w przedsięwzięcie miała fortunę na wydatki pozbawione jakiejkolwiek kontroli. Pieniądze szły jak woda. Żeby nie wyszło, że wszystko przepuszczono, chłopcy z Ferajny nie pożałowali grosza na kampanię reklamową. W ramach promocji w Katowicach, gdzie miało siedzibę Zielone Bingo, wynajęli studio S11 i sfinansowali reklamy na tramwajach. Jeździły pomalowane na zielono z logo przedsięwzięcia. Z takim samym logo wyprodukowali koszulki i mnóstwo innych gadżetów. Uzgodnili finansowe warunki współpracy ze znanym reżyserem Konstantynem Ciciszwilim, a na inaugurację działalności Zielonego Bingo zaprosili gwiazdy. DJ Bobo, Stan Funkers i Roberta Chojnackiego z zespołem Demono. Koncert był świetny, a do tego nieźle zarobili. Tylko na sprzedaży praw do transmisji Telewizji Polskiej zainkasowali 25 tysięcy dolarów, a łącznie na Zielone Bingo wydali około 4 milionów złotych z samej dotacji. Najciekawsze w całej sprawie było to, że wydanych milionowych dotacji nikt nigdy nie rozliczył. Innym ciekawym interesem grupy była współpraca ze znajomym Paradowskiego, Wiktorem Kubiakiem. Miał ogromne biuro w hotelu Marriott, szastał pieniędzmi na prawo i lewo, między innymi finansował musical Janusza Józefowicza Metro i wyprawę całego zespołu Metra do Stanów Zjednoczonych na Broadway. Wspólne interesy z Kubiakiem nie trwały jednak długo. Wiktor zdążył załatwić grupie wielomilionowe kredyty i tyle. Starzy inwestowali je z głową, ale nie spłacili ani złotówki. Nikt nie wiedział, jak to możliwe, ale wiadomo, że dokładnie tak właśnie było. Z zamyślenia wyrwał mnie odgłos latarni morskiej. Choć dobiegał z oddali, z otaczającej ciszy wydał mi się głośniejszy niż dźwięk kościelnego dzwonu. Spojrzałem za okno, zmierzchało. Na czytaniu akt i analizowaniu ich treści spędziłem więc cały dzień. Zastanawiałem się, czy nadkomisarz, pokazując mi materiały dotyczące procywili, wiedział, że znałem osobiście cały zarząd Pruszkowa. I znajomość tę zawdzięczałem innym znanym mi osobom, ludziom pokroju Irka Sakowskiego, Olka Lichockiego, Józefa Łangowskiego, et consortes. Po namyśle doszedłem do wniosku, że to więcej niż prawdopodobne. Nie miałem jednak przekonania, czy to właśnie było przyczyną, dla której tu się znalazłem. Spróbowałem jeszcze raz, na zimno, przeanalizować moje spotkania z Irkiem Sakowskim i Józefem Łangowskim. Starałem się odnaleźć jakiś klucz, który pasowałby do połączenia wszystkich elementów całej układanki, ale nic sensownego nie przychodziło mi do głowy. Pamiętałem, że najczęściej rozmawialiśmy w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego, w której Irek Sakowski zajmował ważne stanowisko, a później nawet został jej prezesem, zaś Olek Lichocki doradcą prezesa. Zadałem sobie pytanie, jaką rolę w tym układzie pełnił Józef Łangowski. Poddałem się. Byłem zbyt zmęczony, by zebrać myśli. Resztkami woli sięgnąłem po ostatnie karty wypełniające zawartość pierwszej teczki. Konkluzja prowadzących śledztwo była jednoznaczna. Po nieudanej próbie zorganizowania bezpiecznej służby powrócono do realizacji tej samej koncepcji w ramach nowego przedsięwzięcia, ale prowadzonego na wielokrotnie większą skalę, pod nazwą Procywili. Dla realizacji tego samego celu, zbudowania gigantycznej sieci intratnych przestępczych interesów. W nie mniejszym stopniu dla osłony tych przedsięwzięć wojskowe służby informacyjne wykorzystały wszystkie możliwe źródła osobowe, począwszy od grupy pruszkowskiej i współpracujących z nią międzynarodowych gangsterów jak Jeremiasz Barański, Olek Biały czy Igor Kopylow, po najwyższych rangą przedstawicieli służb tajnych i świata polityki, jak Bronisław Komorowski. I nagle pozbyłem się wszelkich śladów zmęczenia. Nareszcie zrozumiałem. Pamiętałem zasadę, według której myślenie osobom do tego niewprawionym szkodzi, ale jak mi dać parę razy po głowie, potrafię dostrzec to, co widać gołym okiem. Znałem już odpowiedzi na swoje wcześniejsze pytania. Dostarczyły mi ich ostatnie karty pierwszej teczki. Zawierały one informację, że minister obrony narodowej, Bronisław Komorowski, w sposób szczególny traktował wszystkie kwestie wiążące się z Wojskową Akademią Techniczną i interesami tej uczelni. W materiałach zgromadzonych w teczce dokumentującej działania tzw. Komisji Oczkowskiego, powołanej na rozkaz szefa WSI, pułkownika Marka Dukaczewskiego, znalazło się oświadczenie pułkownika Grzegorza Orzechowskiego z 12 grudnia 2001 roku, w którym informował on, że w grudniu 2000 roku podpułkownik Janusz Mazur otrzymał od kierownictwa Zakładu Zabezpieczenia Technicznego ZZT WSI zadanie zgrania z poczty głosowej telefonu komórkowego posła Stanisława Głowackiego z AWS, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, zachowanego na tej poczcie nagrania. Miało chodzić rzekomo o groźbę. Podpułkownik Janusz Mazur z wyznaczonymi przez siebie porucznikiem Bohdanem Budziakiem i kapitanem Piotrem Maskiewiczem w towarzystwie starszego oficera z centrali MON udali się do Sejmu. Tam zostali zaprowadzeni do jednego z pokoi hotelowych na piętrze, gdzie przyszedł poseł Głowacki, dysponent telefonu, i wskazał pozostające na poczcie głosowej nagranie. W jego obecności kapitan Maskiewicz zgrał wskazane nagranie. Po zarejestrowaniu i sprawdzeniu jakości odtworzonej wiadomości Telefon został zwrócony posłowi. Skasował on z telefonu przedmiotową wiadomość i opuścił pomieszczenie. Z nagrania sporządzono stenogram. Notatkę wraz ze stenogramem i kasetą przekazano kierownictwu ZZT WSI. Według pułkownika Orzechowskiego materiały te zostały przekazane dalej jednemu z zastępców szefa WSI. Podczas wysłuchania nagrania kapitan Maskiewicz zaprzeczył, by w czasie wizyty w Sejmie doszło do jakiegokolwiek zgrania rozmowy z komórki. Twierdził, że fakt taki w ogóle nie miał miejsca. Zupełnie inaczej zeznał towarzyszący mu Bogdan Budziak, który zapamiętał, że nagranie na poczcie głosowej dotyczyło reformy szkolnictwa wojskowego, a dzwoniącym był dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, dr Krzysztof Borowiak. Adresatem wiadomości był Stanisław Głowacki, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Doktor Borowiak wyrażał głębokie zaniepokojenie z powodu faktu, iż kierownictwo MON nie zapraszało go jako przedstawiciela MON zajmującego się tą tematyką na spotkanie dotyczące szkolnictwa wojskowego, a także iż bez przedstawiciela jego departamentu podejmowano decyzję o przyszłym kształcie systemu szkolnictwa wojskowego. 31 stycznia 2001 roku odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, na którym dyskutowane miały być propozycje zmian w szkolnictwie wojskowym w wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP, w tym sprawy dotyczące ucywilizowania uczelni wojskowych, a tym samym szerokiego otwarcia się Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowej Akademii Medycznej. Rozważano m.in. koncepcję fuzji tych uczelni z ich cywilnymi odpowiednikami. Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Głowacki, podsekretarz stanu w MON. Robert Lipka przedstawił koncepcję przekształceń w szkolnictwie wojskowym, która w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej została przygotowana przez Sztab Generalny. Spowodowało to ostry protest obecnego na tym posiedzeniu dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON doktora Krzysztofa Borowiaka. Według podziału kompetencyjnego obowiązującego w resorcie obrony narodowej to właśnie jego departament winien w imieniu ministerstwa przedłożyć projekt proponowanych zmian. Szkopuł jednak w tym, że Borowiak w ogóle nie został o takich pracach poinformowany. Ponadto stanowisko Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego było całkowicie odmienne od tego przedstawionego przez Sztab Generalny. Zastosowane rozwiązania Krzysztof Borowiak uznał za niedopuszczalne i zażądał stosownych wyjaśnień. W efekcie tej interwencji spotkanie przerwano i już nigdy go nie wznowiono. Po posiedzeniu dr Krzysztof Borowiak został wezwany przez ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W trakcie spotkania minister otworzył Borowiakowi dostarczony przez szefa WSI zapis wiadomości, jaką ten zostawił na skrzynce głosowej posła Głowackiego. Na tej podstawie dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MON został oskarżony o działanie sprzeczne z interesami Ministerstwa Obrony Narodowej i ingerowanie w sprawy, które nie powinny go dotyczyć. Bronisław Komorowski przedstawił mu ultimatum: albo poprze projekt zmian dotyczących przekształceń na Wojskowej Akademii Technicznej, albo zostanie zwolniony. Prowadzący śledztwo oficerowie CBŚ nie wskazali wprost, czyje interesy reprezentował Bronisław Komorowski, szantażując Borowiaka. W dokumentach zawarli jednak interesującą notatkę. Fakt, że minister Bronisław Komorowski nie skonsultował swoich propozycji z departamentem, który winien być ich autorem, wskazuje, że wykorzystując posiadaną pozycję, próbował wdrożyć rozwiązania korzystne tylko dla określonej grupy interesów związanej z Fundacją Pro Civili. Nie można wykluczyć, że zastosowany szantaż miał związek z malwersacjami grupy przestępczej skupionej wokół fundacji Pro Civili, która wyłudziła z Wojskowej Akademii Technicznej kwotę blisko 400 milionów złotych. Współodpowiedzialnym za taki stan rzeczy był Bronisław Komorowski. Użycie WSI do uzyskania nagrania telefonicznej rozmowy z przewodniczącym komisji sejmowej, a następnie używanie tego nagrania jako narzędzia presji na podwładnych, pokazuje zarówno rolę WSI, która była używana do rozgrywek politycznych, jak i wagę interesów prowadzonych na VAT dla ówczesnych decydentów politycznych. Nareszcie spadły mi łuski z oczu, bo wreszcie mogłem połączyć w całość fragmenty wielokrotnie toczonych w Agencji Mienia Wojskowego w mojej obecności rozmów. Choć prowadzonych półgębkiem i w sposób rwany, a jednak mimo wszystko niekiedy prowadzonych przy mnie. W dyskusjach prowadzonych przez prezesa Akademii Mienia Wojskowego, pułkownika Irka Sakowskiego, pułkowników Józefa Łangowskiego i Olka Lichockiego, a czasami także mecenasa Andrzeja Puławskiego, postać Bronisława Komorowskiego przejawiała się dość systematycznie, częściej niż często. Wiele pytań nasuwało mi się w związku z tymi rozmowami, które niekiedy miały zastanawiający przebieg. Ale, Bogiem a prawdą, dywagacje oficerów o przełożonym ministrze nie były argumentem na cokolwiek. Podobnie myślałem o Lichockim. Także jego wypowiedzi, w których powoływał się na bliskie relacje łączące go z ministrem, nie uważałem za argument na cokolwiek. Tak to przynajmniej wówczas w swojej naiwności sobie tłumaczyłem, nie potrafiąc, ba, nawet nie próbując połączyć urywanych fragmentów rozmów w całość. Dziennikarstwo śledcze, pomyślałem z goryczą. A to dobre. Nie powinni mnie wypuścić z przedszkola. Nie nadaje się do zmagania ze złymi ludźmi na tym złym świecie. Jedyne, czego można ode mnie oczekiwać, to bym nauczył się chodzić, nie łamiąc przy tym nóg. Oczywiście po płaskim. Wkrótce moje morale i szacunek do samego siebie skurczyły się tak, że trzeba by ich szukać pod mikroskopem elektronowym. Dokonałem więc powtórnej analizy wydarzeń w nadziei, że znajdę coś, co mnie podtrzyma na duchu. Ale nie. Dzierżyłem wspaniały, niezrównany rekord. Przez cały czas popełniałem tylko i wyłącznie błędy. Ciekawe, czy ktoś mi w tym kiedyś dorówna. Przez długi czas miałem przed sobą fakty mogące wskazywać na prowadzenie działań osłonowych przez ministra obrony narodowej na rzecz przestępczej organizacji i nie potrafiłem ich dostrzec. Pocieszające było tylko to, że akta, które właśnie czytałem, stanowiły unikalną szansę powrotu do sprawy i do zbadania charakteru więzi łączących ministra obrony narodowej z kapitanem Polaszczykiem, pułkownikiem Lichockim i innymi. Szansę, z której zdecydowany byłem skorzystać. I tylko tego byłem w tej chwili pewien. Miałem szczery zamiar pogłówkować, bo dawno już powinienem wykazać choćby szczątkowe objawy inteligencji. Ale nie wziąłem pod uwagę zmęczenia panującego w pokoju, ciepła szklanki ginu z tonikiem i usypiającego zawodzenia wiatru, szemrzącego i świszczącego pośród rozkołysanych nadmorskich drzew. Pomyślałem więc o Darłówku. O tym, jak bardzo lubiłem to miasteczko, o łączących mnie z tym miejscem wspomnieniach i także o tym, ile bym teraz dał, by moja wizyta tutaj miała charakter prywatny. Myślałem też o Bronisławie Komorowskim i o moich dobrych znajomych, pułkownikach z Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie. Z jednakowym podziwem dla każdego z nich. Zasługiwali na podziw, bo byli kilkakroć sprytniejsi ode mnie i takich jak ja. Wywiedli w pole opinię publiczną i wszystkich dookoła. Świtało. Fosforyzująca tarcza mojego zegarka powiedziała mi, że jest za 28. Kiedy zaczynałem czytać akta, było wczesne przedpołudnia, więc analiza zawartości pierwszej teczki zajęła mi 20 godzin. Wgramoliłem się do łóżka i zasnąłem, nim jeszcze dotknąłem głową poduszki.